Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Łukasz Zalewski i Daniel Arbaczewski niezmiennie są ze mną i z Państwem o poranku w Radiu Kraków Kultura. Razem z Queerowym Majem, tym stowarzyszeniem, organizują teatr, Narodowy Stary Teatr organizuje Queerowy Bal. I zanim przejdziemy do tego, co tam się kryje na poziomie takim narracyjnym, bo to się wiąże z tym hasłem Nie rzucim ziemi, ono też było widoczne na transparentach w trakcie Marszu Równości w tym roku w Krakowie, to chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę zatrzymali się w teatrze i przyznam szczerze, że mnie ciekawiło to, jak zobaczyłem w programie Queerowego Maju. Maja, cały czas mylę, prawda?
Maja, jak Ostaszewska.
Maju.
Komorowska.
Maju.
No i właśnie. Jednak śpiewy. Rozmawialiśmy tak zwanym poza antenią, że... No dobrze, zostawmy to z boku. I teraz tak, były oprowadzania, queerowe oprowadzanie po Narodowym Starym Teatrze. I ciekawi mnie to, jakbyśmy mieli sobie rozwinąć taką queerową mapę teatralnej historii no, tejże waszej instytucji. To od czego musielibyśmy zacząć? Do jakiego wydarzenia? Od jakiego obrazu? Od jakiej widokówki? Ciekawi mnie to, jak to się łączy, ten queer ze starym.
No, ja myślę, że takim punktem wyjścia jest w ogóle powstanie czegoś takiego jak teatr publiczny. To znaczy, że w 1765 roku Stanisław August Poniatowski powołał teatr publiczny. I właśnie co jest wyjątkowe? Nie królewski, tylko publiczny. I to było wyjątkowe na mapie Europy. I myślę sobie dokładnie o tym w ten sposób. To znaczy, że to wy jesteście bohaterami, to wy jesteście w nazwie tego teatru. My jesteśmy jakimś kontynuatorem tego zdarzenia, jako drugi teatr, który powstał po tym teatrze powołany przez ostatniego polskiego króla. I początek jest tu, ale tak naprawdę jak przejdziemy się po tym teatrze, to może w jakiś nieoczywisty sposób, ale kiedy wejdziemy sobie na pięterko pierwsze, to patrzą na nas dwie pary oczu tego samego człowieka, czyli Konrada Swinarskiego i już jakąś opowieść o queerze możemy zacząć. Ale...
Bo patrzą, czy bo Swinarski?
No, jest, co ciekawe, jest, to było, Konrad Swinarski był taką postacią rozdartą trochę na pół przez dwie narodowości, przez podwójną seksualność, ale też, co ciekawe, on jest i na obrazie, i na popiersiu, więc jakby ta podwójność znowu tutaj nam istnieje. I tak i nawet mamy rok Andrzeja Wajdy. Jak sobie tak popatrzymy na twórczość Andrzeja Wajdy, już pomijając ten fakt, że w Ziemi Obiecanej postać grana przez Wojtka Przeniaka jest ewidentnie zakochana w postaci granej przez Daniela Olbrzyskiego. To patrząc na historię Starego Teatru, takich motywów można poszukać. Chociażby w Hamlecie. Hamleta grała Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Więc można sobie zadać pytanie, na ile queerowy był to gest Andrzeja Wajdy. Więc wbrew pozorom takich postaci można znaleźć sporo. Ja przypomniałem sobie przy okazji tego pierwszą otwarcie lesbijską postać w historii teatru, którą ja zobaczyłam na tej scenie. I to była Dorota Segda w spektaklu Lulu Michała Burczucha. W takim korowodzie mężczyzn zakochanych w Lulu była jedna kobieta. Lulu grała Marta Ojrzyńska, a tę zakochaną grała Dorota Segda.
Mhm. Danielu, ciekaw jestem, czy ty masz jakieś takie swoje ulubione może wydarzenie z tej queerowej kroniki Narodowego Starego Teatru?
Ja tak głęboko jak Łukasz nie mam tego przepracowanego i też tutaj rzeczywiście taki research głęboki do oprowadzeń queerowych po teatrze rzeczywiście oddaliśmy w ręce Łukasza. Na pewno taką queerowością był dla mnie spektakl Płatonow, który był realizowany w Starym Teatrze i w ogóle sprawdzenie też języka, sprawdzenie ciała, gry, tej zgody, niezgody widzów na taki zabieg w teatrze. Dla mnie na pewno
powiedz
też...
Powiedz, jaki to był zabieg, bo słuchacz mogę nie wiedzieć.
Tak, rzeczywiście w tym spektaklu świadomie, konsekwentnie, od początku do końca, testując również, czy to zadziała, jak to mówią na mazurskiej wsi, baby grały chłopy, a chłopy baby. Więc rzeczywiście to było odwrócenie ról damskich i męskich, zostawiając tekst oryginalny, nie zmieniając zaimków w języku. To zbudowało zupełnie nowe sytuacje, zupełnie nowe relacje między bohaterami i rzeczywiście ten zabieg, ten eksperyment no, był wciągający. Był taki, który trochę spinał, trochę czasami irytował, ale na pewno budził ogromną ciekawość.
Hej, ty mówisz, Danielu, o eksperymencie. Zresztą tych eksperymentów w przeszłości trochę było, nie tylko przecież w starym, w tym momencie te role męskie, napisane jako męskie, odgrywane przez kobiety, to nas już w ogóle w tym momencie nie dziwi, nie zaskakuje, a wręcz czasem jest naturalną konsekwencją jakiegoś zamysłu artystycznego czy reżyserskiego. Łukasz z kolei mówił o takich sytuacjach, które mogły być sensacją w przeszłości, albo były na przykład owiane jakąś mgiełką tajemnicy, nawet jeśli to była tajemnica Poliszynela. Mam takie wrażenie, że dzisiaj rozmawiając o queerowym balu w starym, myślimy, czy mówimy o otwarciu jakiegoś nowego rozdziału w tym myśleniu o queerowości. Bo takie mam wrażenie, że kiedy tropi się queerowe wątki w przeszłości, to zawsze, nawet dla nas, z perspektywy właśnie tych współczesnych, to jest jak odnalezienie jakiejś rzadkiej rośliny na spacerze w lesie. Mhm. Że cudownie, bo znalazłem czterolistną koniczynę w morzu tych trzylistnych. A chyba chodzi o to, i takie mam wrażenie, że taka jest idea, tak ją czytam, żeby to się trochę zmieniło. I pytanie, czy to w ogóle jest możliwe? Czy skoro queerowy oznacza inny, jednak odstępujący od normy, to czy ten queerowy może zostać znormalizowany w jakikolwiek sposób i czy w ogóle tego potrzebuje?
Ale ja myślę, że tutaj to, co Łukasz też powiedział już dzisiaj, że pomimo wszystko, pomimo naszych takich oczekiwań przy badaniu tej historii ostatniej czy głębszej Starego Teatru, to tej queerowości aż tak dużo nie ma. Mhm. To jest to nasze oczekiwanie, że to miejsce pełne właśnie eksperymentów, testowania, jakichś kontrowersyjnych tematów branych na scenę, czy też które się pojawiały w czasie kuluarowo, w czasie realizacji, tak naprawdę oczekiwaliśmy więcej w tych historiach. Więc też dla nas to jest taka przestrzeń, że może właśnie warto kolejne drzwi otwierać, kolejne drzwi budować jako normalne i oczywiste w tym teatrze, a może też prowokować i zapraszać twórców do tego, że właśnie miejsce na więcej queerowości w Starym Teatrze jeszcze jest i warto z tego korzystać.
Tak, bardzo mnie cieszy ta narracja wprost. To znaczy to, że możemy nazwać coś, co występuje po imieniu i w ogóle jakoś gdzieś tak nawet no coś, co dostaje imię, coś, co zostaje nazwane, jakby zaczyna istnieć. I być może dojdziemy kiedyś do takiego momentu, kiedy, i mam nadzieję, że tak będzie, kiedy bycie queerem w ogóle nie jest sprawą, co nie? To znaczy, że to nie podlega żadnej jakiejś specjalnej dyskusji i nie trzeba że obecność osób queerowych w środowisku każdym jest absolutnie naturalna. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, rozmawiałem rok temu przy okazji poprzedniego queerowego maja z Wojtkiem Rodakiem, który miał taki wspaniały plan, żeby zrobić spektakl Dzieje Grzechu wyłącznie z osobami queerowymi. I taki był bardzo na to nakręcony i wiedział, że idzie do bardzo otwartej i przyjaznej instytucji i spojrzał na zespół aktorski i tych queerów tam jak co kot napłakał. No i z którym nie zrobię z tego spektaklu. No i nam się wydaje, że szczególnie w takich środowiskach artystycznych, że nas jest jakoś dużo, jesteśmy widoczni, a potem patrzymy na zespół aktorski Narodowej Sceny i okazuje się, że osoby queerowe wcale nie mają jakiejś wielkiej reprezentacji.
Wciąż to 1% wszystkich, prawda?
Tak.
To też pewnie znajduje odbicie w strukturze.
A z drugiej strony, jak się spojrzy na szkołę teatralną, teatralną i wejdzie się do szkoły teatralnej, to tam jednak ten poziom wyautowanych osób, otwarcie queerowych jest jednak dużo wyższy. Dużo wyższy niż, być może to jest kwestia pokoleń i być może to się już, ta proporcja się gdzieś zawaha i będzie wyglądała inaczej, ale jednak trzeba powiedzieć, to otwarcie w środowisku artystycznym, w środowisku teatralnym, jestem święcie przekonany, że to jednak nie jest 1%.
Queerowy bal jutro o 22:00 rozpocznie się w Narodowym Starym Teatrze. A co na tym balu? O tym będziemy rozmawiać już za chwilę. Będziemy spoglądać w taką stronę, którą państwo mogą lubić, bo to jest bal. To znaczy bal na Azymucie, konkretniej queerowy bal, który jest zwieńczeniem queerowego maja. W balu, no i się wszystko miesza w Krakowie. W Starym Teatrze to wszystko się wydarzy. Ze mną są Łukasz Zaleski i Daniel Arbaczewski, edukatorzy z Narodowego Starego Teatru. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
My będziemy za chwilę zapraszać państwa, naszych słuchaczy do zabawy, ale zanim to zrobimy, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tej queerowości, a w zasadzie o uprawianiu i kontemplowaniu queerowości, bo takie mam wrażenie, że ten bal, który jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, trochę jest o tym opowieścią. To znaczy opowieścią o tym, żeby ten queerowość wypełniać treścią i nie tylko na poziomie zabawy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
No wydaje mi się, że tak. Znaczy, ja gdzieś uważam z kolei ten queerowy bal za kontynuację hasła, które towarzyszy naszemu teatrowi, to znaczy jesteś u siebie. I tak ostatnio odkryliśmy nawet w jakiejś takiej naszej rozmowie wspólnej, półprywatnej, że często rozumiemy dostępność tak bardzo dosłownie, to znaczy, żeby był podjazd i tak dalej, ale ta dostępność znaczy bardzo dużo. To znaczy dla mnie ta dostępność i to, że jesteś u siebie, to znaczy, że przyjmujemy i próbujemy dyskutować i rozmawiać z różnymi narracjami i również tą narracją queerową. I dla mnie takim pierwszym zwiastunem tego był spektakl Nieustraszona Miłość Eve Adams i nadanie na jeden sezon tej scenie, nowej scenie tytułu właśnie Eve Adams. I wydaje mi się, że ta queerowość w teatrze do tej pory była i jej jednocześnie nie było. To znaczy tajemnicą Poliszynela jest, że część twórców, osób reżyserskich i współtwórców spektakli to są osoby gdzie związane ze społecznością queer, ale te tematy wydaje mi się, że tak jak zanim byłem pracownikiem tego teatru, to przez lata byłem jego po prostu widzem. I tak jak sobie próbowałem przed oprowadzaniem queerowym zrobić taki rekonesans takich postaci queerowych w historii tego teatru, to było ich wbrew pozorom bardzo niewiele. A jak były, to były bardzo jakoś subtelnie i tak niejednoznacznie to rozumiane. I cieszę się, że bal, ale i właśnie spektakle takie jak spektakl Eve Adams, zapraszanie takich twórców jak Wojtek Rodak, który sam siebie nazywa artystą teatru queerowego, jest początkiem jakiejś dyskusji i wprowadzaniem jakiejś nowej narracji do tej narodowej sceny, bo jest to narodowa scena, w związku z tym reprezentuje nas wszystkich.
Danielu?
Ja też biorę tę całą sytuację queerowego balu, który organizujemy w Starym, też jako okazję do spotkania i też przyjrzenia się i posłuchania. Bo myślę, że to jest jakaś genialna sytuacja, że możemy przygotować miejsce po prostu do spotkania bardzo różnych środowisk, do poprzyglądania się sobie, do...
Na balu jest miejsce na słuchanie, wtedy się chyba tańczy.
Jest miejsce na słuchanie, mamy też tą przestrzeń naszą, którą cały czas penetrujemy, sprawdzamy, testujemy. Też podzieliliśmy na takie przestrzenie, gdzie rzeczywiście się tańczy, gdzie się imprezuje, ale też gdzie jest miejsce na takie stolikowe pogaduchy, ploty i historie. I tym miejscem jest strefa B w naszej przestrzeni, więc bardzo od początku chyba o tym myśleliśmy, żeby te różne aktywności od razu w takim wydarzeniu, na takiej imprezie zapewnić.
Czyli przestrzeń zabawy i wymiany myśli równocześnie. To do tego dzisiaj zapraszamy.
Dokładnie.
Ale
tak.
Chciałbym pociągnąć ten wątek, który Łukasz zasygnalizował i ciekawi mnie, jak to widzicie. To znaczy, mam wrażenie, że połączyłeś problem queerowości z tym, co instytucjonalne. Mówiąc, że to są takie dwie przestrzenie, które nie do końca zawsze idą ze sobą w parze. I zastanawia mnie jedna rzecz, czy to nie jest sytuacja, w której rozmawiamy, czy nie wiem, czy przekonujemy, ale gdybyśmy mieli już przekonanych, no bo tak sobie wyobrażam i to może jakieś moje zgubne i niewłaściwe wyobrażenie, że skoro instytucja kultury, to raczej im się kojarzy, że otwarta na to, co inne, na to, co transgresywne, na to, co nie wpisujące się w kanony, przynajmniej powinna. Ty mówisz, że tak nie zawsze jest, tak nie do końca jest.
Nie zawsze tak jest, ale też z jednej strony tak, możemy mówić przy okazji spektakli, że przekonujemy przekonanych, chociaż też nie do końca się z tym zgodzę, bo nawet w środku instytucji spotkałem się z wieloma takimi sytuacjami, kiedy nawet robiliśmy pierwszą edycję balu i tak w różnych zespołach zastanawialiśmy się, jak to będzie. Tymczasem zespół techniczny, takich naprawdę męskich panów, przyszedł i się pytał, czy będzie kolejna edycja, bo było po prostu miło i było po prostu bezpiecznie, fajnie, przyjemnie i wszyscy znaleźli swoją przestrzeń właśnie w teatrze. Więc myślę sobie o tej instytucji w ten sposób. To znaczy my w środku jesteśmy przekonani i my mamy w środku takie poczucie, że ten teatr jest dla każdego, ale w sytuacji, ale myślę, że nie wszyscy mogą mieć takie poczucie i może właśnie nie spektakl, ale taki bal będzie pierwszym jakimś takim krokiem do tego, żeby tu przyjść i zobaczyć, że te narracje, że twoja opowieść też jest częścią tej instytucji.
Ja myślę, że też ten bal już rezonuje długo wcześniej, w ogóle już na etapie przygotowań właśnie w środku, ale też złapaliśmy się na tym, że sami musimy się uczyć, jak o queerowości mówić, jakimi zdaniami, jak tym polskim prostym językiem docierać również do kolegów z pracy, jak to komunikować na zewnątrz, jakie pytania się pojawiają, bo też te pytania zbieramy w różnych rozmowach, więc jest to dla nas trochę z punktu widzenia też edukatorów teatralnych taka przestrzeń, robi się z tego przestrzeń edukacyjna i to jest super, bo trochę odbiegając od tematu, mieliśmy dokładnie sytuację podobną. Założyliśmy, że wszyscy wiedzą, co to ambient przy organizacji Ambient Night. Okazało się, że też nie. I że dużo osób, które założyliśmy, że przecież wszyscy wiedzą, nie? Też to pytanie w końcu zadały. I dokładnie taką sytuację mamy przy queerowym balu, że uczymy się, jak o tym mówić.
Często pojawia się to pytanie, czy muszę być osobą queer, żeby być na queerowym balu. I tłumaczymy właśnie, że totalnie nie, że naprawdę nie mam żadnych testerów i nie będziemy tego na bramce sprawdzać.
Ciekawi mnie, co z waszej perspektywy to pojęcie, ta kategoria queeru, która jak wiem jest bardzo szeroka i obejmuje wiele więcej rzeczy niż nieheteronormatywne sposoby, pomysły na życie i budowanie relacji. Bo często do tego queerowość jest sprowadzana. Co ta kategoria ma w sobie takiego, co jest wartościowe z punktu widzenia dyskursu o sztuce i o życiu chyba, bo to przecież tutaj to wszystko się spotyka.
No dla mnie queerowość znaczy otwartość. Znaczy ja mam dokładnie gdzieś znak równości pomiędzy tymi sformułowaniami. To znaczy dla mnie queer jest często też dla mnie jakby oznacza wyjście ze strefy komfortu, ale jakby przyjrzenie się innym. Znaczy queer dla mnie to też znaczy inność, a dla mnie inność znaczy właśnie otwartość, ciekawość i to nawet tak sobie ostatnio też przytaczam nasze rozmowy, ale mówiliśmy o tym, że nawet nie heteronormatywność, ale taka neurotypowość to już jest coś, co naprawdę jest, że nietypowa jest osoba, która jest neurotypowa, że wszyscy już gdzieś potrzebujemy jakiegoś specjalnego zaopiekowania, potrzebujemy specjalnego potraktowania i tego, żeby się poczuć dobrze w swoim miejscu. Dla mnie queer jest o tym, to znaczy, że jest kontynuacją tego hasła jesteś u siebie i być może ja jestem inny od ciebie, ty jesteś inny ode mnie, no, że jesteśmy jakoś, ale może mamy jakąś cudowną część wspólną i może się na tym balu spotkamy i to będzie chyba fajne.
Dla mnie ten queer jest również o wyjątkowości, o tym, że jesteśmy tego ciekawi, że jesteśmy na to otwarci. To nie jest o tolerancji, to jest właśnie bardziej o takiej ciekawości, z czym to jeść, jak to jeść. Też queer jest dla mnie mocno teatralny. Często
kojarzy się z kampem przecież.
Tak, tak dokładnie, że... więc mocno też w jakiś sposób operowy wręcz, więc to jest też taka przestrzeń, której mam poczucie, że bardzo społecznie brakuje. Inaczej powinno być tego więcej. To powinno być na to i przyzwolenie, ale też taka ciekawość tego, żebyśmy patrząc choćby na krakowskie ulice, żebyśmy reagowali na to rzeczywiście takim efektem wow, czy ciekawością po prostu, że szukaniem stylu, szukaniem inności, oryginalności, wyjątkowości, więc to wszystko w tej queerowości mi się mieści.
W stronę tego właśnie zapraszają dzisiaj w Radiu Kraków Kulturę Łukasz Zalewski i Daniel Arbaczewski, bo rozmawiamy o queerowym balu, który odbędzie się w Narodowym Starym Teatrze już jutro. Wracamy do tej rozmowy już za chwilę.
Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Łukasz Zalewski i Daniel Arbaczewski niezmiennie z nami o poranku w Radiu Kraków Kultura. No właśnie, bo napisaliście tak, że będziecie przyglądać się latom 20 i latom 30 w ramach, jak rozumiem, jakiejś opowieści, która dojdzie do głosu w ramach tegorocznej odsłony queerowego balu. No tak, 1932 rok, to jest kodeks Makarewicza, zresztą słynny, który poza tym, że zrobił wiele ważnych spraw, to zdepenalizował homoseksualizm w Polsce i wy, jak rozumiem, do tego nawiązujecie.
Ja myślę, że i tak i nie. To znaczy, jak ja sobie myślę o przedwojennym Krakowie, to być może to jest jakieś wyobrażenie moje i nie mające z jakiegoś potwierdzenia w rzeczywistości, ale wyobrażam sobie takie bardzo multikulturowe i bardzo zróżnicowane społeczeństwo. Taki mam trochę cel. I ja mnie na przykład bardzo cieszę, kiedy idę sobie Krakowem i słyszę bardzo różne języki. I polski, i ukraiński, ale i języki skandynawskie, i angielski. I że tak na chwilę trochę, bo większość tych osób wpada tu na moment, ale że znowu wracamy do takiej idei bardzo zróżnicowanego społeczeństwa. O tym też jest dla mnie trochę queer.
Tęsknota za Galicją dawnych czasów.
Być może. Ja tego nie pamiętam. Ja też jestem przyjezdny do Krakowa, więc... A na pewno przyjechałem tutaj później niż w latach 30. Ale takie mam wyobrażenie. Ale poza tym ta sala trochę do tego nas natchnęła. To znaczy sala imienia Heleny Modrzejewskiej, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale to była sala balowa. To znaczy przed drugą wojną, kiedy naziści opanowali ten teatr i zrobili tam teatr niemiecki, to tam była sala balowa. I tam się po prostu w tym czasie stary teatr miał takiego współlokatora cichego albo głośnego właśnie, bo to było towarzystwo muzyczne i konserwatorium i tam się grało koncerty, tam się śpiewało, ale tam się tańczyło i ta sala Modrzejewskiej służyła dokładnie do tego. Więc wracamy trochę, nie tylko zresztą w działaniu, nie tylko podczas queerowego balu, ale podczas innych naszych działań w sali Modrzejewskiej do idei, że tam się tańczy. I gdzieś, przyznam szczerze, że jestem w tej sali ostatnio często, siadam sobie i sobie tak wracam w głowie i wyobrażam sobie tych wszystkich ludzi i trochę wcześniej, i trochę później, bo Feliks Nowowiejski, Adam Asnyk, tam było mnóstwo, przewinęło się wspaniałych ludzi przez te sale, którzy po prostu przychodzili tam tańczyć.
Ja myślę, że też, że przy tym wydarzeniu gdzieś takim bardzo ważnym aspektem, dla mnie przynajmniej, jest też, i to jest moje oczekiwanie względem sobotniego wieczoru, jest pewien taki pokaz mody queerowej. I jest
krakowska
to rzeczywiście
Met Gala.
Tak, trochę tak. I rzeczywiście jest to wyzwanie i queer daje takie wyzwanie, gdzie jeszcze jest to kreacja, a już zaczyna się kostium, gdzie jak przeglądać tą swoją szafę, żeby znaleźć sobie w wątki queerowe, w wątki też balowe, bo myślę, że ten trop też się tutaj pojawia. Więc to jest Dla mnie to jest też wyzwanie, ale też ta ciekawość ogromna, co zaproponują nasi goście i w jaką stronę, w jakie klimaty to pójdzie. I ten przekrój, który się pojawia, który się pojawił w zeszłym roku, był absolutnie fantastyczny. To jest oczywiście o dyskutowaniu tych kostiumów, o dyskutowaniu tych wszystkich kreacji, dodatków, przyglądaniu się sobie wzajemnym, czasami z zazdrością, czasami z ciekawością, czasami z niezdrową ciekawością wręcz. I to jest też taka dodatkowa warstwa, taki poziom tego wydarzenia, takiego, ten wizualny aspekt właśnie takiego balu, ale też wyzwania, co na siebie włożyć. I z drugiej strony to też piszemy, komunikujemy naszym widzom, że ten dress code bardzo może być indywidualny, że nie ustalamy, w którą stronę to ma powędrować i właśnie bardziej jesteśmy ciekawi, jak sobie ludzie to interpretują, jak się w tym znajdą, żeby rzeczywiście czuć się swobodnie i czuć się u siebie.
Jak już się zdecyduję na to, że kupię bilet i wybiorę z tej szafy coś, co będzie odpowiadało kanonom albo moim wyobrażeniom na temat jakiejś ekscentrycznej kreacji, to czego mogę się spodziewać po tym balu? To znaczy, przyjdę i co?
Już.
Ale będą tańce,
na pewno
ja wiem, wiesz.
Będą tańce, będzie polonez, będą pokazy drag queen, naszych przyjaciół już, którzy przy okazji poprzedniego wydarzenia i tego, gdzie ta grupa ludzi, artystów już się w jakiś sposób związała też ze Starym Teatrem, więc na to możemy liczyć. Bardzo jesteśmy też ciekawi, w jaką stronę jakby pójdą to te klimaty DJ-skie, na ile będą to te nurty właśnie trochę wyznaczone w tematyce i w tych kreacjach, ale na pewno liczymy, że to będzie takie wspólne świętowanie, trochę już czas gdzieś letnio wakacyjny. Myślę, że się też w tym wszystkim pojawi, że ta pogoda za oknem już też na pewno sprawi, że to jak będziemy wyglądali, w jakim będziemy nastroju, też w jakiś sposób wpłynie, ale na pewno chcemy zrobić dobrą imprezę, tak po prostu.
To jest ważne i dlatego też Daniel to o tym wspomniał, że jesteśmy ciekawi tych osób DJ-skich i tego, jaka to będzie muzyka, dlatego że konsekwentnie w zeszłym roku podjęliśmy taką decyzję i w tym roku się jej trzymamy, że jeśli chodzi o line-up i ten DJ-ski i ten, jeśli chodzi o drag queens, to jest decyzja Queerowego Maja, to znaczy Stowarzyszenia Queerowy Maj. Po prostu nie chcieliśmy zrobić takiej sytuacji, w której robimy wydarzenie, której wy jesteście bohaterami, ale to my narzucamy wam narrację i to my opowiadamy, jakim językiem to będzie mówione. Więc oczywiście to byli tak mili i nam wszystkie rzeczy do potwierdzenia wysyłali i razem to gdzieś zatwierdzaliśmy, że coś my tylko na poziomie takim jakościowym to robiliśmy. A jeśli chodzi o właśnie wybór, to był po stronie Queerowego Maja. Chcieliśmy, żeby to było nic o was bez was i żeby to oni podjęli tę decyzję. Więc ja już widziałem ten program, więc wiem co będzie. Wiem, że będzie, zacznie się polonezem, tak jak Daniel wspomniał. W zeszłym roku było bardzo śmiesznie, bo trochę zostało nam więcej muzyki niż było miejsca na zakończenie poloneza i wszyscy wylądowaliśmy w schowku na szczotki, gdzie nie było już miejsca, ale nie było też jak wykręcić, więc kolejne pary tam dobijały i było bardzo śmiesznie. Więc w tym roku będziemy jeszcze lepiej przygotowani i nie ląduje 150 osób, nie mogąc zawrócić tańcząc poloneza, tylko dokładnie trasa została przewidziana. Ale tak, więc zacznie się polonezem, skończy się myślę, że tańcami zupełnie innymi, a gdzieś pomiędzy i występy artystyczne i coś do zjedzenia i coś do picia również.
Ale myślę też, że przygotowany ten cały program i tak będzie bardzo modyfikowany przez gości. Właśnie przez to, jak w którym zakamarku teatru się to wszystko rozkręci, gdzie będzie buzowało. Ja bardzo, bardzo też na to liczę, że ta zabawa będzie absolutnie improwizowana, ale też będzie takim trochę wyznaczaniem nowych trendów, no, może nowych zjawisk i że trochę taką wylęgarnią, jak dobre imprezy mogłyby wyglądać.
Queerowy bal, szanowni państwo, w Narodowym Starym Teatrze jutro o 22:00. Łukasz Zalewski, Daniel Arbaczewski uroczyście zapraszali. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Dzięki.